Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Rozdział 11. Droga skazańców. Wschodzące słońce oświetlało czerwonymi promieniami stolice Babilonu. Budynki w normalnym świetle barwy piaskowca przybrały teraz kolor ciemno-pomarańczowy, a ich niebieskie kopuły fioletowy. Pomimo wczesnej pory droga procesyjna na całej swej długości wypełniona była ludźmi. Ulica ta przecinała miasto z południa na północ, dochodząc do wielkiej, bogato zdobionej bramy Isztar. Mieszkańcy miasta stali po obu stronach drogi. Nikt nie śmiał przez nią przechodzić, aby nie narazić się strażnikom pilnującym porządku, rozstawionym co kilka metrów. Środkiem ulicy podążała mała grupka mężczyzn, prowadzona przez jednego strażnika. Był to Daniel, Azariasz, Hananiasz i Miszael, za którym szedł uzbrojony Rafael. Większość gapiów uważała, że królewski strażnik prowadzi przed sobą młodych skazańców na karę śmierci. — Na boginię Isztar! Udało ci się, chłopcze! — zawołał ktoś z tłumu. — Przez całą noc byłeś najważniejszy na świecie! — To nie koniec! — krzyknął mężczyzna. — Zostaw go, przecież nadal chcą go wszyscy zobaczyć. Przecież jako pierwszy będzie rozerwany końmi. Ha, to będzie przedstawienie! — szydził inny z gapiów. — Zgiń razem ze wszystkimi wróżbitami i czarnoksiężnikami! Dosyć się już nażarliście z naszych podatków, dranie! — krzyknął ktoś wściekły ze środka tłumu. — Głupi! Może on naprawdę wie, co przyśniło się królowi? — On tyle wie, co zje! — motłoch zawtórował prześmiewczym echem temu ostatniemu stwierdzeniu. Młodzieńcy podążali coraz mniej pewnie wobec tej lawiny wyzwisk. Jednak Rafael popychał ich stale do przodu, mówiąc — Nie dajcie się zastraszyć ani zniechęcić. Idziemy w imieniu króla królów. Naszym panem jest wszechwiedzący. Ten, który jest, od zawsze i na zawsze. — Kim ty naprawdę jesteś, Rafaelu? — zapytał go Daniel, wpatrując się badawczo w oczy wojownika. — Nie jest to właściwy czas na takie wyjaśnienia — odpowiedział Herub, a jego słowa wzbudziły w chłopakach jakąś nadprzyrodzoną odwagę. Idący na czele Daniel napełnił się taką otuchą, że w końcu nie wytrzymał i zawołał głośno — Niech będzie błogosławione imię Boga po wszystkie wieki, bo mądrość i moc zależą od Niego. — Zamknij się! We łbie całkiem ci się poplątało! — znów krzyknął ktoś z tłumu. Jednak Daniel, nie zważając na obelgi, wołał dalej — On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym. — Ty, hebrajska gnido! — padło z tłumu kolejne wyzwisko. — Cicho! — zawołał ktoś inny. — Nie słyszę, co on mówi. — On odsłania to, co niezgłębione i ukryte i zna to, co spowite mrokiem, a światłość mieszka u niego. Daniel wciąż wykrzykiwał słowa modlitwy, a wokół robiło się coraz ciszej. W końcu kroczący młodzieńcy dotarli do Arioka, dowódcy Straży Królewskiej, który czekał na nich wraz ze swymi ludźmi pośrodku miasta. Daniel podszedł do niego z ostatnimi słowami modlitwy na ustach. — Ciebie, Boże moich przodków, wielbię i sławię, bo udzieliłeś mi mądrości i mocy, bo wyjawiłeś mi to, o co cię błagaliśmy. Sprawę królewską poznać mi dałeś. Zapadła cisza. Ariok popatrzył uważnie na ciemnowłosego, szczupłego chłopaka. Wydawało się, że strażnik zastanawia się nad słowami, które usłyszał. W końcu po dłuższej chwili ciszy skłonił się lekko i powiedział: chodź ze mną, młodzieńcze. Król już czeka. Oby nie stracił cierpliwości. Możesz zabrać ze sobą swoją świtę. Niech bogowie obdarzą cię pomyślnością w tej sprawie. Obyś powstrzymał rozlew chaldejskiej krwi w naszej stolicy. Okaż się mędrcem, choć wszyscy tu myślą, że głupcem jesteś, chłopcze. Okaż się mędrcem. Tego ci życzę z całego serca. Po tych słowach Ariok ruszył ku bramie Isztar. Jego ludzie przyłączyli się do Rafaela, otaczając czwórkę młodzieńców szczelnym pierścieniem. Nagle z tłumu wypadł, kusztykując, znany już chłopakom młody Kaleka. Dopadł do strażników, próbując przecisnąć się między nimi. Dysząc ciężko, wydawał z siebie jąkający się odgłos g-g-g-g-g-g-g. Wyglądał bardzo żałośnie. Nie mogąc się przebić, w pewnym momencie zamachnął się koślawą ręką i rzucił jakieś zawiniątko wprost w gaśnego. Ten odruchowo złapał. Jednak strażnicy natychmiast zareagowali. Jeden z wojowników pchnął Kalekę, aż biedak przeleciał kilka metrów w powietrzu, po czym wpadł z powrotem w gęsty tłum. Kilka osób przewróciło się pod jego ciężarem. — Widziałeś Rafaelu? — zawołał przestraszony Michał. — Tam stoi taki łysol podobny do... To chyba nie jest ten masakryczny... Rzeczywiście jakiś łysy pokurcz bił teraz i kopał biednego Kalekę, który ściśnięty przez tłum nie mógł się podnieść. Eskorta wraz z czterema młodzieńcami podążyła dalej. Na początku Michał nie wiedział dokładnie, co takiego wpadło mu w dłonie. Przedmiot wyglądał jak jakaś stara, zmięta szmatka. Nawet przyszło mu przez myśl, żeby to po prostu wyrzucić. Postanowił jednak sprawdzić dokładniej. Rozwinął brudny kawałek materiału, spojrzał do wnętrza zawiniątka i aż krzyknął z wrażenia. Ujrzał napis niezdarnie nasmarowany węglem drzewnym. Był to tylko jeden wyraz, ale wystarczyłby wywrzeć na chłopaku szokujące wrażenie. Gaśny bez słowa odwrócił się do wielkiego cheruba i pokazał mu materiał. Na szmatce widniał napis. Procny. Rafaelu, ten Kaleka zna Procka. Jednak Michał nie zdążył już więcej nic powiedzieć, bo nagle rozległ się dźwięk królewskich rogów. Przy jego akompaniamencie eskorta i chłopcy przeszli następnych 10 kroków, po czym zaległa cisza. Ten sygnał zapowiada, że zbliżają się skazańcy, powiedział Rafael. Jednak wy się nie bójcie. Niech ten, który posadził Nabuchodonozora na tronie, umocni wasze serca. Wiem, że wyjdziecie zwycięsko z tej próby. Uwaga gaśnego była teraz rozdwojona. Z tyłu widział jeszcze szamocącego się inwalidę, natomiast z przodu dostrzegł już tron i zasiadającego na nim władcę Babilonu. Po lewej stronie, zamiast pospolitego tłumu, stali teraz wróżbici, czarnoksiężnicy i astrologowie, uwięzieni poprzedniego dnia w sali tronowej. Natomiast po prawej stronie ulicy znajdowały się ich rodziny. Przerażone kobiety tuliły do siebie dzieci, które wyczuwały grozę sytuacji. Z kolei za królem, w otwartej bramie, widać było niespokojnie stąpające konie z przypiętymi grubymi pasami. Stajenni mieli problemy z utrzymaniem w ryzach parskających ogierów. Poddenerwowane zwierzęta czekały na zewnątrz miasta, aby wykonać okrutny królewski rozkaz. Jeśli tylko Daniel nie spełni swej obietnicy. — Chłopcze, ratuj siebie samego i nas wszystkich! — zawołał jakiś człowiek w czarnej peruce i powłóczystych niebieskich szatach. Obok inny mówił półgłosem do swego sąsiada. Przesłałem wiadomość do żony, żeby w nocy zaprowadziła dzieci do krewnych i schowała tam całe nasze złoto. No, Enlila, człowieku, a po co ci teraz złoto? Przecież za chwilę wszyscy zginiemy. Wiem, ale może choć nasze dzieci przeżyją. Ktoś inny szeptał do stojącego blisko przyjaciela. Nad ranem udało mi się przekupić jednego ze strażników. Pomoże mi uciec w chwili największego zamieszania. Możesz iść ze mną. Ten spojrzał na niego beznadziejnym wzrokiem i powiedział: a dokąd uciekniesz, skoro wszystkie bramy zamknięte? Prędzej czy później znajdą nas i zabiją w jeszcze okrutniejszy sposób. Wtem Gaśny dostrzegł w tłumie kobiet i dzieci po prawej miłą, znajomą twarz.
— Patrzcie, Sara!
— zwrócił uwagę chłopaków w tamtą stronę. — Tam stoi Sara! Jednak głos uwiązł mu w gardle. Ku swemu przerażeniu tuż obok dziewczyny zobaczył ten wstrętny, łysy łeb. Co gorsza, ona jeszcze nie zauważyła swojego byłego szefa. Obrzydliwy pokurcz z satysfakcją wpatrywał się wprost w Gaśnego. W sercu chłopaka natychmiast zapanował smutek i zwątpienie. Opanowało go nagle jakieś przekonanie, że im się nie uda, że za chwilę nastąpi straszny koniec wszystkiego. Złowrogie trąby przerywanym dźwiękiem potęgowały grobową atmosferę. W tym momencie chłopak poczuł wielką, przyjazną dłoń na ramieniu. Usłyszał za sobą głos Rafaela. Nie martw się, mam ich na oku.
Ale czy to jest on?
Spytał przestraszony Gaśny. Tak, to Cyberg, odpowiedział Cherub. Ale zostaw tę sprawę mnie. Nie pozwolę mu skrzywdzić Sary. Te słowa, niczym ostry, przenikliwy miecz, rozcięły w umyśle chłopaka ciemną zasłonę zwątpienia. Do jego serca znów wlała się wiara. W końcu Ariok doprowadził czterech młodzieńców przed królewski tron. Dowódca straży skłonił się nisko, a w jego ślady poszły tysiące poddanych stojących wzdłuż ulicy. Król siedział dłuższą chwilę nieruchomo, po czym wskazał ciężkim berłem na swego dowódcę. Ariok natychmiast zaczął meldować. Panie mój, oto ten młodzieniec, którego wczoraj znalazłem i przyprowadziłem do mego króla. Belteszasar jest Hebrajczykiem uprowadzonym z Jerozolimy, a ci są jego towarzyszami. Wszyscy czterej uczą się w szkole króla Babilonu. Ten oto zuchwalec twierdzi, że za chwilę wyjawi sen, który przyśnił się naszemu panu i wyłoży jego znaczenie.